Witam ponownie, Łukasz Jankowski w Popołudniu Wnet, Radio Wnet w Warszawie 878, w Krakowie 95.2 i na www.wnet.fm, tam można nas słuchać. My zostajemy dzisiaj w tematach ekonomicznych, jakoś ta ekonomia się dzisiaj do poranka przykleiła i nie chce się odkleić, no ale nic dziwnego, dużo się w gospodarkach i tej światowej, i tej polskiej dzieje. W studio Marek Zuber, ekonomista, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marek Siudaj, dziennikarz, Gazeta Bankowa i portal w gospodarce. Dzień dobry, dwóch Marków jest.
Dzień dobry.
I nawet się znają nie od dziś.
No znamy się bardzo długo już. Niedługo będzie 20 rocznica.
Nie mów ile, bo wtedy się okaże, że już nie mamy 24 lat. Ja wciąż żyję w takim przekonaniu, że tyle mam.
Nie, no mieliśmy bardzo... Naprawdę, poznaliśmy się dawno temu, ale nic się nie zmieniło poza tym.
No dobrze, to zacznijmy się mierzyć z tematami ekonomicznymi. Przed sekundą w studio był przedstawiciel Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Mówił o ustawie frankowej. Wczoraj podkomisja przyjęła tą drugą ustawę prezydencką. Jak to się odbije na sektorze bankowym? Bo zawsze mówiono, że jakiekolwiek ruszenie franków to jest dla banków wizja destabilizacji. Pan Marek Zuber.
No, to jest jednak oczywiście kwestia, o którym projekcie mówimy, bo tych projektów pojawiło się kilka, trzy poważne, jeśli można tak powiedzieć, to znaczy teoretycznie z szansami na to, żeby gdzieś tam znaleźć się w parlamencie po to, żeby o nich dyskutować. No i teraz w zależności od tego, o którym wariancie mówimy, no to także wpływ na sektor bankowy byłby różny. W tym wariancie najbardziej dalekosiężnym, no to rzeczywiście mówimy tutaj o kwotach na poziomie 50-60 miliardów złotych, które skądś trzeba by było wygenerować, żeby wypłacić te kredyty, jeżeli można tak powiedzieć, czy po kursie zaciągania.
To już wiemy, że się nie stanie na pewno nie w tej kadencji. W tej kadencji pewnie będzie nowelizacja ustawy jeszcze przyjętej za Platformy Obywatelskiej o pomocy, o wsparciu tym kredytobiorcom, którzy są w trudnej sytuacji. I czy to jest jakaś ustawa, która jakkolwiek banki mogą powiedzieć, o nie, tego nie przyjmujcie, bo jak to przyjmiecie, to my wszyscy pójdziemy z torbami i w dziurawych skarpetkach chodzić będziemy. Marek Siudaj.
No ale banki akurat zawsze tak mówią, to jest jakby standardowa rzecz, cokolwiek byśmy kiedykolwiek nie pojawi się jakaś regulacja dotycząca banków, no to jest pierwsza rzecz, że zaraz, no my musimy dawać kredyty, skąd te pieniądze na te kredyty weźmiemy. Ja powiem tylko tyle, moim zdaniem trochę banki się same doigrały, tam był taki element, że przez wiele lat, przez kilka lat odkąd właściwie, bo mamy trzeci rok prac, że tak powiem, nad zmianami w ustawie o frankach, była mowa o tym, że bankowcy i to tacy właśnie z bankowcami centralnymi, z nadzorcami finansowymi starali się przekonać banki, żeby one same to robiły, żeby one same dokonywały tej konwersji. Banki niespecjalnie chciały tej konwersji robić, więc myślę, że pojawiają się kolejne takie posunięcia, żeby jednak trochę bardziej te banki przymusić, aczkolwiek też nie oszukujmy się, to nie będzie jakaś wielka rewolucja.
Przedstawiciel frankowiczów mówi jasno, to nie tylko, że na nas zarabiano, te umowy frankowe były od początku niezgodne z polskim prawem, były niesprawiedliwe, były świadomie zastawioną pułapką na nas, klientów banków, i dlatego spready czy wszystkie inne nienależne prowizje powinny być nam zwrócone. To jest prawdziwe zdanie czy nieprawdziwe?
Nie.
Nie, a jak to jest?
Ale właśnie, bo to jest pytanie, co rozumiemy. Ksiądz Tischner miał takie piękne powiedzenie na temat prawdy, ale nie będziemy go tutaj cytować, bo pojawia się
Krakus,
słowo niecenzuralne.
Prawdą jest Marka
stwierdzenie, Krakus. Prawdą jest stwierdzenie, że część umów rzeczywiście podlegała takim rygorom, o którym pan mówił, czyli były w najlepszym razie nierzetelne, a myślę, że znaleźlibyśmy takie, które były oszustwem. Nie ma co ukrywać. Ale nie możemy niestety dla oczywiście frankowiczów mówić, że wszystkie umowy związane z kredytami frankowymi były właśnie nierzetelne. Ja nawet pamiętam, jak pojawiło się takie zdanie, zresztą firmowane przez jednego z bardziej znanych polskich prawników, nie ekonomistów, bo to jest bardzo ważne, chociaż jest on czasem przedstawiany jako ekonomista, o tym, że w polskim systemie bankowym w ogóle franków nie było, co jest kompletną bzdurą. Były franki w polskim systemie bankowym, natomiast rzeczywiście były także takie kredyty, które były kredytami w złotych, denominowanymi tylko w euro w tym sensie, że we frankach w tym sensie, że kazano klientom na bazie tych umów spłacać te kredyty właśnie we frankach.
To się też często pojawia, że banki na oczy franków nie widziały, a tym bardziej ci kredytobiorcy, że to wszystko była sztuczka księgowa. Marek Siudaj, gdzie jest pana zdaniem prawda?
Znaczy, no, prawda niestety tutaj nie leży po środku. To znaczy, tak, nie było w ogóle franków w systemie, one się nie pojawiały, aczkolwiek z drugiej strony też,
żeby... Pojawiały się, Marku.
Źle, pojawiały, znaczy... jakby w tym całym obrocie związanym z kredytem, to rzeczywiście klient tego nie widział tego bank, ale z drugiej strony jednak jako zabezpieczenie były brane te kredyty, ja przypomnę, że swego, czy kredyty we frankach, mówię z zewnątrz, tak, ja przypomnę, że swego czasu NBP nawet stawiał taką linię słopów, żeby niektóre banki się nie wywróciły, słopów właśnie związanych z frankiem szwajcarskim. Aczkolwiek, ja tylko jeszcze wrócę do kwestii tych spreadów. Zgadza się, jeśli idzie o pewne spready oraz jeśli idzie o pewne opłaty, to one rzeczywiście były niezgodne z prawem. To było łamanie prawa i tu nikt tego nie może kwestionować, bo te zapisy jednak były dosyć... Znaczy chodziło o to, że później sądy uznały, że sposób, w jaki banki naliczały spready walutowe, był niezgodny z prawem. I to jest jakby jasne, tak? Są takie rzeczy, które są... Ja tutaj zgadzam się z Markiem, że nie można powiedzieć, że wszystkie umowy są złe i można je wyrzucić do kosza, bo gdybyśmy zresztą je wyrzucili do kosza, to naprawdę wtedy byłby potężny problem. Aczkolwiek w przypadku niektórych, zwłaszcza spreadów, to bez wątpienia one zostały pobrane w dużej części nielegalnie.
Jeszcze Marek.
No właśnie, bo to jest to najważniejsze stwierdzenie, w jakiej części, nie jesteśmy w stanie tego oszacować, bo nie mamy takich danych nawet, banki nie za bardzo chcą się tym dzielić, natomiast ja znam przypadki takich umów, gdzie te spready wynosiły 7-8 groszy, co uważam za w tamtych warunkach przynajmniej uczciwe podejście do kwestii spreadu, ale znam też taki bank, mogę podać jego nazwę, który miał spread na poziomie 44 groszy. Ten najwyższy spread dotyczył akurat kredytów w euro, nie we frankach i był to DNB Nord, bank, którego już w Polsce w takiej formie nie ma. Więc rzeczywiście te spready potrafiły być potężne. Natomiast warto o tym powiedzieć, bo no, trzeba rozumieć, jak funkcjonuje rynek finansowy. Te cztery obszary rynku finansowego, rynek walutowy, rynek instrumentów pochodnych, obligacji, rynku pieniężnego, były w polskim systemie bankowym franki. Marek bardzo słusznie powiedział o tym słopie. Słop to jest taka umowa, w której jeden bank kupuje coś od drugiego banku, w tym momencie to są waluty, jednocześnie dogadując się na kurs sprzedania, czyli odwrotnej transakcji. Narodowy Bank Polski w grudniu 2008 roku, wtedy kiedy już hulał po Europie i nie tylko oczywiście, po świecie całym kryzys, zrobił takiego słopa z bankiem Szwajcarii na kwotę 1,7 mld franków. I te franki fizycznie tu się znalazły. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że tak właśnie działają dzisiaj rynki finansowe, żeby zrobić transakcję na jakiejś walucie, ja niekoniecznie muszę tę walutę mieć u siebie w skarbcu. I nie znaczy to, że kogokolwiek oszukuję. Więc to jest bardzo ważny element tego wszystkiego. A jeszcze, jeśli mogę jedno zdanie, największe bardzo dla proszę. Mnie, no nie chcę użyć słowa oszustwo, żeby nikt mnie potem po sądach nie gonił, nie ganiał właściwie, powinienem powiedzieć kolokwialnie, ale z całą pewnością mam wielkie wątpliwości do, to była chyba taka najbardziej dramatyczna umowa. Jeden z banków, zresztą mieliśmy w dwóch instancjach już wygrany spór zbiorowy frankowiczów z tym bankiem, wskazywał, że o marży kredytu w trakcie trwania kredytu decyduje zarząd tego banku. Też, no to już jest w ogóle kuriozalna sytuacja.
Na koniec tematu frankowego, może pytanie banalne i nie najmądrzejsze, ale jak to jest, że banki mówią, że jeżeli przewalutują kredyty z franków na kredyty złotowe, to coś im się stanie? Czy to wynika, że na kredytach złotowych banki dopłacają, tracą? Nie bardzo rozumiem, może pan Marek Zuber mi wytłumaczy, dlaczego?
No bo jeżeli udzieliliśmy finansowania we frankach, kupując te franki po jakiejś cenie, po czym ta cena wzrosła, cały czas rozliczamy w banku, mówię oczywiście o tych uczciwych zasadach, no to teraz, jeżeli ten frank jest dużo wyżej, to te różnice skądś muszę wziąć. Prawda? Jeżeli mam oddać teraz drugiej stronie tej transakcji te franki, muszę je kupić po znacznie wyższej cenie, niż zapłaci mi, jeśli można tak powiedzieć, za to klient, czyli posiadacz kredytu. Więc to jest ta strata, ale ona nie dotyczy, to jest bardzo ważna rzecz, nie dotyczy całego tego portfela, prawda? Dotyczy tylko takich rzeczywiście realnie branych kredytów we frankach.
No to może moja wątpliwość jeszcze, Marek.
Jest jeszcze jedna rzecz, akurat warto zwrócić na to uwagę, ponieważ banki generalnie, i to nie tylko ten jeden bank sobie ustalał, banki generalnie bardzo lekko sobie podchodzą do kwestii marży, mianowicie nie wiem, czy zauważyliście panowie, ale w polskim systemie bankowym, jeśli chodzi o kredyty frankowe, nie ma oprocentowania ujemnego, a przy obecnych stopach procentowych ono chyba powinno być. Tak. Bank uznał, że nie ma czegoś tak, banku szwajcarskiego we frankach, nie ma czegoś takiego jak ujemna stopa procentowa we frankach i wszyscy płacą dodatnie, co tak naprawdę też jest złamaniem reguł, bo banki powinny dostosować się do takiego poziomu i myślę, że z tego co się orientuję, w niektórych przypadkach frankowicze powinni mieć ujemną stopę procentową.
Pełna zgoda, a ja bym na jeszcze jedną rzecz zwrócił uwagę i zobaczcie panowie, mamy podatek bankowy. Mamy także bardzo duże pieniądze, które banki w ostatnich latach musiały wpłacić na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z tym, że mieliśmy przecież te afery różnego rodzaju, które w Polsce obserwowaliśmy, a pomimo tego w zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowe zyski banków. Co to znaczy? To znaczy, że i podatek bankowy, i to, co się płaci do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, i znaczną część, a może wszystko tego, co trzeba by było zapłacić w związku z jakimkolwiek rozliczaniem kredytów frankowych, zostałoby przerzucone na klientów banków. Ja nie mam co do tego, słuchajcie, żadnych wątpliwości, więc
chociaż
pytanie brzmi...
Chociaż bym taką uczciwą analizę przeczytał, o ile wzrosły ceny usług bankowych.
Znaczy, jesteśmy wciąż najdroższym... Mamy takie dane, wystarczy wejść na stronę Narodowego Banku Polskiego, tam jest taka zakładka aktywa...
Wtedy można by mówić o przerzuceniu chociażby podatku bankowego na klientów, kiedy prowadzenie konta by wzrosło...
Nie tylko prowizje, także marże. I mamy bardzo wyraźnie, właśnie zmierzam do tego, tam gdzie mamy te aktywa i pasywa, zresztą banki w Polsce, przynajmniej te największe, to spółki publiczne, możemy patrzeć na przykład na dochody odsetkowe, na koszty odsetkowe i tak dalej, i tam bardzo wyraźnie widać, że to wszystko wzrosło.
Nie wyjdziemy
że to
tych,
wszystko wzrosło.
A tu jeszcze Davos mamy co najmniej do omówienia. I zeszłoroczne Davos, wystąpienie Donalda Trumpa, wystąpienie z drugiej strony zupełnie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, przewodniczący Xi Jinping, który ogłasza Chiny ostoją wolnego handlu. Było co wspominać, a z tego Davos coś będzie do wspominania?
Dom Polski? Nie, ja się tylko trochę śmieję, bo ja się w sumie, znaczy ja mam wielki dystans do Davos, to znaczy uważam, że od wielu, wielu lat w Polsce w wielu mediach zbyt optymistycznie podchodzi się do sensu realizacji tego szczytu. Znaczy ja się cieszę, że ci ludzie się spotykają, nawet wierzę w to, że coś sensownego może z tego wyjść, ale bez przesady. No i w tym sensie cieszę się, że jest ten Dom Polski, bo jakoś tam pewnie zaistniejemy w percepcji wielu uczestników. Natomiast też nie przesadzajmy, że przez to będziemy mieli 20 miliardów dolarów inwestycji w przyszłym roku w Polsce więcej, bo to nie tak niestety działa. Natomiast ja mam inną konstatację związaną z tym Davos. Po pierwsze, tych najciekawszych zeszłego roku gości to w tym roku nie ma. To jest po pierwsze.
Nie ma wielkich światowych przywódców.
Dokładnie. A po drugie, zobaczcie, panowie, my mamy w tej chwili od przynajmniej 3 lat, a pewnie więcej, ale szczególnie w ostatnich 3 latach, taką eksplozję myśli antyestablishmentowej na świecie. O, trudne słowo, prawda? Bo i w Stanach Zjednoczonych to widać, i teraz te żółte kamizelki i parę jeszcze innych rzeczy. Tymczasem, no cóż to jest to Davos, jak nie zlot właśnie tego światowego establishmentu. Więc pytanie, czy tak naprawdę trzeba się tak bardzo chwalić tym, że tam się jedzie. Tak się zastanawiam. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, tylko taką,
to jest pytanie
taką dygresję.
Bardziej polityczne, ale jak rozumiem, jest tam może, nie ma tam szefa Apple'a, szefa Facebooka i nie są ci wszyscy najważniejsi, ale pewnie dużo osób, które mają pieniądze i mogą gdzieś inwestować, przyjechało. Marek,
ja tak się zastanawiam, czy w ogóle szef Facebooka to mógłby się w Europie pojawić, biorąc pod uwagę fakt, że toczą się postępowania, im tam grożą kary i tak dalej.
Nie jestem pewien, czy
on mógłby się pojawić. Prawda jest taka, że... Znaczy, ja mam jeszcze większy dystans do Davos, bo ja mam generalnie bardzo duży dystans do różnego rodzaju forów i tego typu zjazdów, ponieważ prawda jest taka, że one nigdy niczego nie przynoszą. Ale to jest też trochę... To jest trochę tak, że... Są ale ludzie, którzy muszą
sygnał.
Bywać. Tak,
żeby... Rok temu mieliśmy jasny sygnał. No, przemówienie Macrona, który dawał nowy oddech takiemu pełnemu liberalizmowi i mainstreamowi, jakbyśmy to powiedzieli w naszym języku politycznym. Mieliśmy kontrę Trumpa, który i obydwoje mówili, Francja wróciła, mówił Macron, Stany wróciły, mówił Trump, tylko myśleli zupełnie coś innego. Dlatego mieliśmy pana przewodniczącego Xi Jinpinga, który mówił tu, my jesteśmy ostoją wolności i będziemy bronić handlu międzynarodowego. No, coś tam, była jakaś treść w tym Davos, w tegorocznym Davos takiej treści nie widzę po prostu.
Znaczy ja powiem inaczej, jest tak, że są na imprezy, na których na przykład ludzie kultury muszą bywać, tak? No trzeba się pokazywać, bo jak się nie pokazuje, to człowiek to nie myślą, że wyleciałeś w ogóle z obiegu, że nie się to nie interesuje. No i Davos jest taką właśnie imprezą. Także tam trzeba bywać. No, ale z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy już analizować wypowiedzi, no to przepraszam bardzo, co zostało z deklaracji Macrona, poza tym, że właściwie z wyprzedzony we własnym kraju. No i to nawet w takim stopniu, w jakim jego poprzednik, przecież też nielubiany Olao, jednak chyba nigdy takich problemów nie miał. Jeśli idzie o Chiny i o stoję wolnego handlu, już pomijając fakt, że to nawet wtedy było śmieszne i to było zabawne, no to teraz popatrzmy, co się dzieje. No, nie tak dawno, że tak powiem, jedna z chińskich firm została zaskoczona tym, że wyjechał ABW i zaresztował jednego z dyrektorów, który tutaj operuje w Kanadzie, jest ten sam problem, więc jeżeli to jest chiński wolny handel wspierany przez służby specjalne, no to nie wiem. No i wreszcie ostatni, jedyna w sumie rzecz, którą teraz Trump prowadzi wojnę o podstawową rzecz, czyli o mur, tak? On w ubiegłym roku mógł być bardziej pozytywnie nastawiony, ale obecnie musi zrealizować jedną z tych obietnic, która ma ogromne dla niego znaczenie. Więc jeszcze raz, nie przejmujmy się Davos. Dobrze, że są tam nasi, dobrze, że jest tam ten dom polski, ale...
Przecież na chwilę tylko się postarajmy się przejąć premierem Mateuszem Morawieckim, bo on tam pojechał, miał szereg wystąpień dla zagranicznych mediów i polskich również. Miał jeden panel razem z premierem Irlandii. Nie wiem, czy pan redaktor i czy pan Marek Zuber słyszeli tą wypowiedź, która wzbudziła pewne kontrowersje o tych rajach podatkowych w ramach Unii Europejskiej.
Ja zaraz do tego wrócę, ale jeśli, jeszcze a propos tych wypowiedzi z zeszłego roku, ale zobaczcie, cały numer polega na tym, że to nie jest tak, że Trump powiedział coś nowego w Davos. On to mówił wiele miesięcy w różnych miejscach, także u siebie w Stanach Zjednoczonych. Powiedział także w Davos. To samo było z Macronem. Tak na marginesie, ponieważ odbił się od ściany, próbując rzeczywiście wprowadzić takie bardziej wolnorynkowe, także związane z cięciem wydatków socjalnych reformy, no to żeby mu się ten budżet jakoś składał, zdecydował się na podwyżkę akcyzy. Skończyło się, jak się skończyło. Akcyzy oczywiście odpaliwa, ale zmierzamy do tego, że tam nic nowego się nie dzieje, nic nowego się nie pojawia, nic nowego nikt nie krzyczy, jeśli można tak powiedzieć. W tym roku teoretycznie temat jest bardzo ciekawy, bo wszystko, co związane z gospodarką 4.0, czyli z tymi wszystkimi nowoczesnymi tematami, bardzo ciekawe panele teoretycznie dotyczące zagrożeń związanych z tą gospodarką, ale ponieważ jednocześnie mamy taką sytuację z Brexitem, jaką mamy, ponieważ jednocześnie Trump ma problem z murem, czyli szerzej z budżetem, ponieważ Macron ma problem właśnie z potężnymi protestami we Francji, no to pytanie, czy w ogóle ktoś tak naprawdę na świecie się przejmuje w tej chwili tym, co się w Davos mówi o gospodarce.
Podsumujmy naszą delegację.
Co do premiera Morawieckiego. No niestety, znaczy my chcielibyśmy, żeby nasi przedstawiciele byli najważniejszymi mówcami na każdej imprezie, na której się pojawiają. No prawda jest inna, że oczywiście jeśli ktoś się trochę Polską interesuje, no to pewnie docenia to, że mamy wzrost gospodarczy szybki, że nam bezrobocie spada i tak dalej, no ale niestety nie jesteśmy najważniejszym krajem na tym Davos. Ja bym zwrócił uwagę na inną wypowiedź Morawieckiego, który chyba trochę niepotrzebnie tym sukcesem aż tak epatuje. To jest wypowiedź dotycząca Brexitu, dotycząca tego, że ani spowolnienie na świecie w szerszym kontekście, czyli to, co widzimy już, te gorsze dane, które ostatnio przyszły także do Stanów Zjednoczonych, a w Europie zaczęło się od Niemiec, więc i ani spowolnienie na świecie, ani Brexit nie będą miały znaczenia dla polskiej gospodarki, bo jest tak silna i tak wspaniała. To jest jednak szczyt, na który przyjeżdżają ekonomiści, przedsiębiorcy i takich rzeczy raczej im nie powinniśmy mówić, bo oni doskonale wiedzą, że to się na nas odbije. Oczywiście być może nie będzie recesji, być może nie będzie dramatu, być może nie będzie załamania, ale jakiś wpływ będzie.
Ale pamiętajmy, że to już może nie jest brycz, a czysty poker i że każdy blefuje i Brytyjczycy blefują, mówiąc, że w każdej chwili są w stanie postawić straż graniczną i celników.
Brytyjczycy mówią, że twardy Brexit będzie problemem, mówią to wszyscy ekonomiści brytyjscy, którzy słyszają.
No. Rząd brytyjski mówi, spokojnie poradzimy sobie, będą dodatkowe promy,
ale poradzimy
będą
sobie,
celnicy,
a nie będzie miało wpływu, to są dwie różne rzeczy. Teresa May mówi, nie będzie katastrofy, ja się z tym zgadzam, ale wpływ będzie.
Marek się daje. Ja muszę powiedzieć, znaczy chciałem dwie rzeczy. Pierwsza rzecz dotycząca rajów podatkowych w ramach Unii Europejskiej, to też nie jest nic nowego, prawda jest taka, że mamy wręcz pewną specjalizację, że tak powiem, w Unii Europejskiej. Są kraje, gdzie się pierze na przykład rosyjskie pieniądze na potęgę, są kraje, gdzie się ucieka z podatkami, na przykład są kraje, które wręcz potrafią zmienić prawo po to, żeby można było u nich unikać podatków, także dobrze, że o tym się mówi, w sensie jednak o takich rzeczach trzeba mówić głośno, bo czym innym jest rywalizacja podatkowa, czym innym jest po prostu takie zmiany prawa, żeby po prostu ułatwiać wręcz przedsiębiorcom ucieczkę od podatku.
Choć Marku, musi być sprawiedliwie, że po 2000, szczególnie 12, ale już 8 roku jest to trudniejsze w Europie.
No właśnie,
to rzeczywiście, moim zdaniem jest to trudniejsze
w tej chwili.
Moim zdaniem
niestety nie, ale też ja skoro tej wypowiedzi, no ja muszę powiedzieć akurat, że z Markiem się nie zgadzam co do tego wpływu, bo paradoks może polegać właśnie na tym, że może nie tyle my, w sensie nie tylko Polska, ale ta część taka trochę mniej zamożna, produkująca taniej, może skorzystać zarówno na Brexicie, jak i na spowolnieniu, w którym właśnie paradoksalnie najbardziej zostały dotknięte jak na razie Niemcy. Właśnie dlatego, że jesteśmy bardziej konkurencyjni cenowo. No trudno będzie kupić niemiecki produkt, który i tak jest drogi, a jeszcze do tego dojdzie cło, a jednak polski produkt będzie mógł spełnić podobną
bardzo optymistyczna wersja, ale z drugiej strony mamy dość duży eksport, mamy nadwyżkę handlową z Wielką Brytanią, a być może 30 marca wejdą taryfy celne i wejdzie kontrola graniczna.
Problem rolnictwa choćby, natomiast pamiętajcie panowie o jednej rzeczy. Numer jeden, jeśli chodzi o polski eksport, to są Niemcy. Numer dwa, jeśli chodzi o polski eksport, to są Czechy. Ale dlaczego Czechy są numer dwa? Dlatego, że tam są niemieckie firmy. Nie ma co ukrywać. W dużej mierze branża automotive, w dużej mierze branża dużego AGD. Jeśli moim zdaniem jednak dojdzie do poważnego hamowania, to my to odczujemy. Nie będziemy w stanie zasypać, jeśli złoty się osłabi, bo do tego zmierzamy, zasypać tego wyhamowania w gospodarce niemieckiej. No
szczególnie, że jest łańcuch powiązań. To wystarczy, że Niemcy osłabią swój eksport do Wielkiej Brytanii, to i tak się na nas odbije.
A ja wam, bo to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, nie wiem, czy ja mogę nazwać, ale chyba mogę, bo to jest mała firma.
To już przerabialiśmy, żeby była...
Marku, dotknęło nas to bardzo mocno. My się cieszymy, że nie mieliśmy recesji w sensie technicznym, ale wzrost gospodarczy jest prawie 7 na prawie 0.
Ale chodzi o to, że nie da się...
To jest zjazd.
Tak, to był zjazd, ale to była trochę inna sytuacja. Nie da się jakby... Tak, ja się całkowicie zgadzam. Tam są niemieckie firmy i jakby duża część jakby eksportu polskiego, to też są niemieckie firmy, tak?
Ale ty już teraz o Brexicie bardziej niż o spowolnieniu, tak?
Jedno i drugie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że jeżeli nie da się... Znaczy u nas jest ta możliwość taka, że po pierwsze można ruszyć kursem, a Niemcy niestety nie mają możliwości ruchu kursem, tylko
mogą funta to mają.
Zwalnia. No,
ale akurat prawdopodobnie negatywnie to będzie.
Raczej zwalniać ludzi, więc tak naprawdę, żeby utrzymać konkurencyjność cenową, to mogą robić to, co robili właśnie wtedy w latach 2007, 2008, 2009, wywalać produkcję do krajów z naszego regionu. I wbrew pozorom, ja właśnie na tym, dlatego że Niemcy po prostu u siebie już nie bardzo mają ruch, a mogą tylko jakby zaoszczędzić, przerzucając to do nas, twierdzę, że jest szansa na to, że my na tym skorzystamy, może właściwie nie stracimy tak bardzo, jak
tylko
się
Marku,
wydawało.
Jest jeszcze jedna rzecz. Jak popatrzysz sobie na wynagrodzenia w Niemczech w 2008 roku, to one wzrosły do dzisiaj o jakieś 7%. Jak popatrzysz sobie na wynagrodzenia w Polsce w 2007 roku czy 2008 roku, to one wzrosły razy dwa. I to wywalanie do polskiej produkcji, tutaj chyba jeden z wielkich szwedzkich koncernów był najlepszym, Electrolux tego przykładem, zamknął dwie fabryki w Szwecji po to, żeby trzy otworzyć w Polsce. To oczywiście wynikało z osłabienia złotego, ale także z tych bardzo pozytywnych relacji kosztów. Teraz tego nie ma, a dochodzi jeszcze kwestia prądu, pamiętajcie o tym. Więc ja nie jestem takim optymistą.
Ale prąd rośnie na całej Europie.
W Polsce bardziej, bo my niestety więcej musimy płacić za
to pozwolenie. Te wszystkie pytania jeszcze by padną, część z nich przynajmniej do Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju, który pewnie już czeka za drzwiami, zaraz będzie gościem, ale zanim to nastąpi, to ostatnie pytanie, się boję zadać, że znowu się rozgadamy. Budżet. Udało się, Senat przyjął budżet, tylko podpis prezydenta i już będziemy mieli ustawę budżetową na rok obecny. To jest dobra ustawa, zła ustawa, bo wskaźniki są niezłe, czy wyglądają bardzo sympatycznie. Co do dochodów, deficytu, wydatków.
Ja muszę powiedzieć, że z budżetem to jest zawsze tak naprawdę, to jest właśnie akurat coś, co się, to jest jak dzień, że nie należy go oceniać przed zachodem słońca. Wiadomo, że na razie to wygląda nieźle, tak? No wydaje się, że ładnie jest pospinalny, stosunkowo niewielki deficyt. No co prawda on jest niby większy niż ten wykonanie w tym roku, ale mimo wszystko wygląda to ładnie.
Ale ten rząd zawsze ma wykonanie jakoś...
Nie zawsze, ale to...
Obecny rząd?
Ostatnie dwa lata. 2016 chyba nie był aż taki
dobry. Nie, bo dobrze, ale 17, gdzie miał deficyt 60 miliardów, skończył się na 29.
Tak.
Tylko pamiętajcie o
deficycie.
Mi chodzi o to, że i to jest właśnie problem z budżetem. I on naprawdę dobrze wygląda. I jeżeli na przykład spełni się moje takie całkiem optymistyczne prognozy, to będzie super. Pewnie skończy się na to znacznie mniejszym deficytem niż byśmy się spodziewali. Ale jakby... Jak będzie, dowiemy się więcej w listopadzie.
Marek super
puentuje. A propos tego lepszego wykonania, no pamiętajmy o tym, że jednak założenia do tych budżetów 2017 i 2018 były znacznie inaczej. Rzeczywistość przerosła te założenia i to, że Morawiecki się chwali wyższymi wpływami z VAT-u w zeszłym roku, to wynika z tego, że wzrost gospodarczy był wyższy niż ten planowany. Natomiast co mi się podoba w tym budżecie? Po pierwsze, że nie zakłada się już dalszego zwiększenia ściągalności podatków, bo prawdopodobnie doszliśmy do ściany, czyli wzrost do dochodów podatkowych to jest mniej więcej wynik z tego, z zeszłego roku plus PKB plus inflacja. Po drugie, że zakłada się mniejszy wzrost gospodarczy, czyli Ministerstwo Finansów z tyłu głowy ma właśnie to, że na świecie zaczynają się pogarszać wskaźniki i być może, a w zasadzie na pewno to do nas dotrze, pytanie tylko jak bardzo nas to dotknie. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jednak, ja jednak twierdzę, że ten deficyt, słuchajcie, no my się cieszymy, że on jest najniższy, to prawda, tylko tak fantastycznego okresu nie było jeszcze przez te 30 lat to raz.
11 prawdopodobnie państw Unii Europejskiej w zeszłym roku nadwyżka.
Myślę, że w 17 było 11, natomiast w 18 prawdopodobnie to będzie 14 państw. To jest druga rzecz. No i trzecia rzecz, ten wzrost gospodarczy jest wszędzie, w szczególności w naszej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. Są takie kraje, które się szybciej rozwijają, takie, które wolniej, to oczywiście kwartalnie się wszystko zmienia. Więc zmierzam do tego, że główna część tych dobrych wyników to jest kwestia koniunktury. No i w związku z tym to jest największe wyzwanie na rok 2019, na który nie mamy wpływu.
17.
Co będzie na świecie
30.
i w Europie.
Zostawiamy kropkę. Marek Zuber i Marek Siudaj byli gośćmi Popołudnia Wnet. Za chwilę, bo już się pokazał w drzwiach, będzie minister Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju naszym gościem, ale w międzyczasie, żeby nie opuścić tematów ekonomicznych, to posłuchajmy zespołu Pink Floyd z piosenką Money.